Azja zaś po owym widzeniu się z Basią poleciał do swej izby tak pełen radości i otuchy, jakoby po ciężkiej chorobie nagle do zdrowia przyszedł i odżył. Przed chwilą bowiem wściekła rozpacz targała jego duszą. Oto właśnie tego ranka odebrał suchy i krótki list od pana Bogusza następującej treści. Mój kochany Azja, zatrzymałem się w Kamieńcu i do Chrebtiowa teraz nie przyjeżdżam, raz dlatego, że mnie fatygi zmogły, a powtórę, że nie mam po co. W Jaworowie byłem. Pan hetman nie tylko, że ci pozwolenia na piśmie nie daje i swoją powagą osłaniać twoich szalonych zamysłów nie myśli, ale surowie i pod utratą laski przykazuje ci, abyś ich natychmiast poniechał. Ja się też zreflektowałem, że to wszystko, coś mi mówił, nic po tym, bo chrześcijańskiemu politycznemu narodowi wdawać się w takie praktyki z pogaństwem grzech, a byłoby i wstydliwie wobec całego świata szlachetnego przywileje złodziejom, drapieżnikom i przelewcom niewinnej krwie nadawać. W czym się sam zmiarkuj i o hetmaństwie nie myśl, bo ci nie do tego, chociażeś Tuchaj Beja syn. A chcesz li rychlo laskę hetmańską restaurować, to się swoją szarżą kontentuj, a szczególniej tamtą robotę z Kryczyńskim, Tworowskim, Adurowiczem i innymi przyspiesz, bo tym się najlepiej zasłużysz. Konotatkę hetmańską, co masz czynić, posyłam ci z tym pismem, a panu Wolodyjowskiemu rozkazanie od Bulawy, aby ci wyjeżdżać i przyjeżdżać wraz z twoimi ludźmi, nie było nigdy wzbronno. Na spotkanie owych rotmistrzów pewnie wyskoczyć musisz, a spiesz się i donoś mi do Kamieńca pilnie, co tam na drugiej stronie słychać. Przy czym, polecając cię opiece boskiej, pozostaję z nieodmienną życzliwością Marcin Bogusz z Zięblic pod Stoli Nowogrodzki. Młody Tatar, gdy odebrał ten list, wpadł w furię straszliwą. Naprzód pismo starł w ręku na proch, potem kindżalem stół raz przy razie dziobal, wreszcie groził własnemu życiu i wiernemu Halimowi, który go na klęczkach błagał, aby nie przedsiębrał nic, zanim nie ochłonie z gniewu i desperacji. Bo też ów list był dla niego istotnie ciosem okrutnym. Gmachy, jakie wznosiła jego pycha i ambicja, zostały jakoby prochem wysadzone, zamysły zniszczone. Oto mógł zostać trzecim w Rzeczypospolitej hetmanem i poniekąd dzierżyć jej los w ręku, a teraz ujrzał, że musi pozostać nieznanym oficerem, dla którego szczytem ambicji będzie indygenat. Oto w ognistej swej wyobraźni widywał co dzień tłumy bijące mu czolem, a teraz jemu wypadnie czolem bić przed innymi. I na nic mu się to nie zdało, że był Tuchaj Bejowiczem, że krew władnych wojowników płynęła w jego żyłach, że wielkie myśli zrodził w duszy. Na nic, wszystko na nic. Będzie żył zapoznany i umrze w jakiejś odległej fortalicji zapomniany. Jedno słowo pokruszyło mu skrzydła, jedno nie sprawiło, że odtąd nie będzie mu wolno szybować jako orłom pod niebem, jeno musi pełzać jako robak po ziemi. Lecz to wszystko jeszcze jest niczym w porównaniu do szczęścia, jakie utracił. Ta, za której posiadanie oddałby krew i wieczność. Ta, dla której płonął jak ogień, którą umilował oczyma, sercem, duszą, krwią, nie będzie już nigdy jego. Ten list odbierał mu ją tak samo, jak i hetmańską Bulawę. Bo mógł Chmielnicki porwać Czaplińską, mógł równie potężna Azja, hetman, porwać cudzą żonę i obronić, choćby nawet przeciw całej Rzeczypospolitej, ale jakim sposobem wydrze ją Azja, porucznik Lipkowski, pod komendą jej męża służąc? Gdy o tym myślał, świat czerniał mu w oczach, stawał się pusty, posępny. I nie wiedział Tuchaj Bejowicz, zali nie lepiej będzie mu umrzeć, niż żyć bez racji do życia, bez szczęścia, bez nadziei, bez ukochanej niewiasty. Przygniotło go to tym straszniej, że się takiego ciosu nie spodziewał. Owszem, biorąc poprzednio pod uwagę stan Rzeczypospolitej, groźbę przyszłej wojny, słabość wojsk hetmańskich i korzyści, jakie by z jego zamysłów mogła odnieść Rzeczpospolita, z każdym dniem utwierdzał się w przekonaniu, że hetman na te zamysły się zgodzi. Tymczasem rozwiały się nadzieje jak mgła pod wichrem. Co mu zostawało? Wyrzec się sławy, wielkości, szczęścia, ale on nie był do tego zdolny. W pierwszej chwili porwał go szał gniewu i rozpaczy. Ogień począł mu chodzić po kościach i palić go boleśnie, więc wył i zgrzytał, a równie ogniste i mściwe myśli przelatywały mu przez głowę. Chciał zemsty nad Rzeczą Pospolitą, hetmanem Wołodyjowskim, nad Basią nawet. Chciał podnieść swych lipków, wyciąć w pień zalogan wszystkich oficerów, całych reptiów, zabić Wołodyjowskiego, a Baśkę porwać i ujść z nią za multański brzeg, a potem hen na Dobrudżę i dalej, choćby do samego Carogrodu, choćby w azjatyckie pustynie. Lecz wierny Halim czuwał nad nim, a i on sam, ochłonąwszy z pierwszej furii i rozpaczy, uznał całe niepodobieństwo tych zamysłów.